Szczęść Boże. Zapraszam na słupskie spotkanie z Kościołem Prawosławnym, przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. W czasie ubiegłorocznych spotkań próbowałem przybliżyć tekst i znaczenie wielkopostnej modlitwy autorstwa świętego Efrema Syryjczyka, dzieląc się na jej temat paroma refleksjami. Dziś z radością powracam do wspomnianej tematyki, wszak znajdujemy się na półmetku Wielkiego Postu. Zanim zaproszę do wysłuchania kolejnych, ostatnich już w naszym efremowskim cyklu rozważań, pozwólcie mi, moi drodzy, przypomnieć tekst modlitwy świętego Syryjczyka w jej roboczym tłumaczeniu. Panie i Władco życia mego, zabierz ode mnie ducha duchowego lenistwa, duchowej beznadziei, pożądania władzy i pustych słów. Daruj zaś słudze Twemu ducha czystości, pokornej mądrości, cierpliwości i miłości. Tak, Panie, pozwól mi widzieć moje grzechy i nie osądzać brata mego, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. Ale rozpoczniemy śpiewem. Oto oblubieniec nadchodzi. Pieśń liturgii postnej w wykonaniu chóru monasteru na Wałamie, melodia kijowska.
Стыжи грядет полуночи, и блажен рабе Боже, обряще бдяща, недостоин.
Dla porządku przypomnijmy. Po pierwsze, modlitwa, a więc prośba, proszenie, dotyczy wyłącznie sfery niematerialnej. Nie ma tu próśb o zdrowie, o chleb, o urodzaj plonów ziemi. Oczywiście o wspomniane dobra również trzeba się modlić, ale czas postu jest czasem szczególnym. To swojego rodzaju pielgrzymowanie, wędrówka ku celom wyższym, trudniejszym, wymagającym większego wysiłku i skupienia. To czas, by zebrać się w sobie i wszystkie swoje siły i zdolności skierować na poznanie samego siebie. Zająć się tym, co jest, jak pisze święty Łukasz, jedynym, czego potrzeba. Ale nie mylmy tego z egoizmem. Nie oznacza to zamknięcia się w sobie, czy też skoncentrowania się na sobie i zamknięcia na innych. Wręcz przeciwnie. Inni dają nam szczególną możliwość poświęcenia części siebie, swoich środków, uwagi, czasu, możliwości po to, by obnażyć i zwalczyć nasze słabości, porzucić nasz, jakże egocentryczny, punkt widzenia na świat i bliźnich. Aby zachęcić nas do tego działania, Cerkiew już w pierwszym tygodniu postu w Wielkim Kanonie Pokutnym autorstwa świętego Andrzeja Skrety podsuwa raz za razem kolejne biblijne obrazy, przykłady ludzkiego upadku, odejścia od Boga, zbłądzenia, ale też i pokuty, i nawrócenia, zwłaszcza na przykładzie świętej Marii Egipcjanki. Podczas kolejnych niedziel przypomina postaci nauczycieli duchowych, tytanów ducha, wielkich antropologów chrześcijańskich, świętego Grzegorza Palamasa, świętego Jana Klimaka. Ukazuje również triumf ortodoksji i siłę Świętego Krzyża. Wszystkie te wskazówki przeplecione są pewną nicią. To nasza modlitwa pokutna świętego Syryjczyka. Kolejnym spostrzeżeniem, jakie wypływa z uważnej lektury tekstu, jest fakt podziału jej na dwie części. Nazwijmy ją negatywną i pozytywną. Zabierz ode mnie i daj mi. W dużym uproszczeniu można powiedzieć: Panie, zabierz ode mnie to, co nie pochodzi od Ciebie, co jest produktem naszej, jakże niestety wytrwałej pracy nad niszczeniem, rozbijaniem na kawałki samego siebie, nad marnowaniem Bożych darów, talentów i bliskości ze Stwórcą, ducha, duchowego lenistwa, duchowej beznadziei, pożądania władzy i pustych słów. To przychodzi nam bardzo łatwo. Na tyle łatwo, że żyjąc z takimi wadami, przestajemy je w sobie dostrzegać i uważamy za stan właściwy naszej naturze. Przecież, jak lubimy podkreślać, jesteśmy tylko ludźmi. Owe grzeszki po jakimś czasie wrastają w nas tak głęboko, że bez Bożej pomocy trudno nam się z nimi rozstać. Oczywiście możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: oto mnie masz takim, jakim mnie stworzyłeś. Lub też: widzisz, jestem tylko człowiekiem. Tak najłatwiej, ale czy najlepiej? Albo czy w ogóle tak się godzi? Prosimy więc Boga, by nam w tym pomógł, gdy otwarcie przyznamy, że dostrzegamy je w sobie i rzucamy im wyzwanie. O tej pierwszej części modlitwy o zabraniu złych duchów mówiliśmy już w poprzednich pogadankach. Daruj zaś mi ducha czystości, pokornej mądrości, cierpliwości i miłości. Zmieniając lub przynajmniej starając się zmienić swoje postrzeganie świata, zaczynamy boleśnie dostrzegać, że nasze wysiłki porzucenia, uwolnienia się od słabości przerastają nasze możliwości. Chcemy, ale się to nie udaje. Staramy się, ale nie wychodzi to nam. Nawet jeśli wychodzi, to na krótko. Dlaczego tak? Starożytni mawiali: widzę to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. Święty Paweł powie tu jeszcze dobitnie i bez znieczulenia: nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu, mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek. Czy pod tymi słowami nie podpisałaby się większość z nas? Oto powód, dla którego potrzebujemy tu szczególnie Bożej pomocy. Wiemy, że to, co dobre, od Boga pochodzi. Wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, jak czytamy w liście świętego Jakuba. I to jest powód, dla którego prosimy: daruj zaś nam ducha czystości, pokornej mądrości, cierpliwości i miłości. Tym sposobem doszliśmy do tematu dzisiejszego spotkania. Ducha, jak go nazwali Grecy, sofrosyni, celumudria, czyli czystości, cnotliwości, roztropności. Ale to zaledwie robocze tłumaczenie. Natomiast rozbicie na kawałki, wewnętrzny człowiek, wewnętrzna sprzeczność, rozdarcie, to słowa klucze, pojęcia, które powinny pomóc nam zrozumieć istotę owego ducha. I jeszcze jedna podpowiedź, tym razem muzyczna. Z przyjemnością sięgnę po utwór z repertuaru Kazika Staszewskiego i formacji o nazwie jakże odpowiedniej do klimatu magazynu ekumenicznego Kult. Z pewnością nie są to postne rytmy, nie chcą wrażliwsi słuchacze mi to wybaczą, ale za to słowa są według mnie doskonałą ilustracją do naszych rozważań. Utwór pod tytułem Arachia.
Dziesięć palców na lewą stronę, drugie 10 na...
Ducha Cielomudria daruj mi, Panie. Humanistyczne ubóstwo języków nowożytnych wymusza tu spłycenie zagadnienia. Bardzo żałuję, że nie posiadając odpowiedniego przygotowania, zawiłe kwestie lingwistyczne i filozoficzne zmuszony będę potraktować dość powierzchownie i amatorsko, ale sądzę, że warto choć spróbować, zwłaszcza, że jest to ostatnie spotkanie z tego cyklu. Prosząc o jeszcze trochę uwagi, proponuję potraktować ten materiał, ten ostatni wysiłek, jak rzut na taśmę. Rozpatrując więc tekst modlitwy świętego Efrema, wkraczamy w trzy, a nawet cztery obszary kulturowe. Grecki, tu trzeba wyróżnić dwie tradycje, klasyczną i potoczną, kini, czyli nowotestamentową, syryjski, właściwy dla autora omawianego tekstu, cerkiewnosłowiański, na którym bazuje używana w kręgach słowiańskich modlitwa Syryjczyka, i polski. Proponuję za punkt wyjściowy wybrać termin biblijny, jako najlepiej znany wszystkim wspomnianym kulturom. W Nowym Testamencie spotykamy ten termin nad wyraz rzadko. W dokonaniach wysłanników, czyli w dziejach apostolskich, wszystkiego raz jeden. Następnie autor listu do Tytusa używa go czterokrotnie. Widzimy go również czterokrotnie w listach do Tymoteusza. Wszędzie w przekładzie interlinearnym oddane jest polskim słowem rozsądek. Słowniki biblijnej greki proponują jeszcze inne możliwe warianty tłumaczenia. Cnotliwość, czystość, powściągliwość, rozwagę, niewinność, wstrzemięźliwość. Jak widzimy, wszystkie one krążą wokół pewnej sfery samokontroli człowieka, bazującej, czy lepiej wypływającej z rozumu. Ale to nie rozwiązuje naszego problemu. Mamy podstawy sądzić, że oryginał tekstu powstał w języku syryjskim, po czym prawie jednocześnie został przetłumaczony na grekę. Postawmy pytanie. W jakim sensie użył tego pojęcia autor omawiany przez nas wielkopostnej modlitwy, czyli co sam autor miał na myśli? Z pewnością zastosował dobrze znany sobie termin biblijny. Użyty w najstarszym tłumaczeniu syryjskiego grecki termin sofrosyni oznacza, prócz podanych przed chwilą, również mądrość, roztropność. Więc może lepiej byłoby użyć tu słowa mądrość. Daruj mi ducha mądrości. Mądrość to zdolność, dar postrzegania rzeczy takimi, jakimi są. Nieokrojonymi, zmienionymi, poszatkowanymi, skrzywionymi przez nasz egocentryzm, lecz jakby z lotu ptaka, ponad emocjami, oczekiwaniami, pretensjami. Jeśli dodamy do tego jeszcze pokorne przyjmowanie takiego obrazu świata, mamy objaśnienie kolejnego ducha, o który prosimy w modlitwie smirenomudria, czyli pokornej mądrości, bądź też mądrej, pobożnej pokory. Powróćmy jednak do naszej sofrosyni. Po uważnej analizie dostępnych materiałów mogę zaryzykować stwierdzenie, że istniała pewna różnica między rozumieniem sofrosyni przez Greka i człowieka tylko z kręgu potocznej, handlowej, bytowej, religijnej, czyli nowotestamentowej, kultury greckiej. Rodowity Grek był dziedzicem spuścizny filozoficznej Grecji antycznej. Nie można tak po prostu zapomnieć o tysiącach lat funkcjonowania wysoce rozwiniętej kultury własnego narodu czy też narodów. Grek znał i bez większego wysiłku rozumiał smaczki znaczeniowe, subtelności, pojęcia trudne do wyrażenia za pomocą jednego słowa. Zresztą świetnie wykształceni teologowie, na przykład św. Bazylii Wielki lub Grzegorz Teolog, nie będący rdzennymi Grekami, ale posiadający doskonałe przygotowanie w dziedzinie filozofii klasycznej, pełnymi garściami również owocnie czerpali z jej dorobku. Wysłuchajmy jednego krótkiego tekstu. Jego autorem jest Władysław Witwicki, błyskotliwy tłumacz Platona. We wstępie do platonowskiego Charmidesa czyni jakże ważną dla naszych rozważań uwagę. Pisze tak. Przedmiotem rozmowy jest określenie przez Sokratesa zalety duchowej, którą Helenowie nazywali sofrozynę, a której polski język nie umie nazwać jednym wyrazem. Nie tylko polski zresztą. Kłopot z tym wyrazem mają i Francuzi, i Niemcy, i Anglicy, to też oddają go wieloma różnymi wyrazami w różnych miejscach. Etymologicznie wywodzi się ten wyraz z homeryckiego sofrozynę, a to oznacza taką odporność intelektu, że on zostaje cały, nieuszkodzony w swojej funkcji kierowania człowiekiem, chociażby w nas szalały nawet burze afektów. Zatem jest to, mówiąc po polsku, zdolność do kierowania się zawsze rozumem, a więc roztropne zrównoważenie. Jest to i panowanie nad sobą, i umiarkowanie, opanowanie wewnętrzne, wstrzemięźliwość i takt, i równowaga wewnętrzna, roztropność, rozsądek, rozwaga. Przy tym ostatnim wyrazie wypadało przeważnie pozostać w przekładzie polskim, bo on się wydawał najbliższy terminowi greckiemu.
Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu. Pokajania otwierdzi mi drzwi. Żyzno da
Więc autor modlitwy pokutnej miał na myśli. Najprościej byłoby samego go o to zapytać, używając języka biblijnego, niech sam o sobie powie, ale jest to już z oczywistych względów fizycznie niemożliwe. Biorę więc do rąk pierwsze dwa tomy dzieł świętego Efrema Syryjczyka. Wydanie rosyjskojęzyczne, rok 1993, reprint, czyli powtórka wydania z przełomu wieku XIX i XX. To owoc wymagającej ogromnego wysiłku pionierskiej pracy nad usystematyzowaniem dorobku tego autora. Dla naszych rozważań przydatne będą dwie informacje. Po pierwsze, bazując na bibliografii zawartej we wstępie do całego wydania dzieł, można stwierdzić, iż duża część twórczości Efrema powstała lub dotrwała do nas mimo wszystko w języku syryjskim. Po wtóre, autor poświęca w drugim tomie cały rozdział, jest to pouczenie 35, dziewictwu i celomudriu, czyli z pewnością sofrosyni. Z treści pouczenia wynika, iż autor miał na myśli wyłącznie walkę z pokusą nieczystości, z duchem rozwiązłości i nieczystości cielesnej. Tu więc sofrozyni oznacza najpewniej czystość, cnotliwość, wstrzemięźliwość. Grek rozumiał tu dużo więcej. Dlaczego? W niektórych wersjach mitologii greckiej sofrozyne to imię bogini, którą Pandora wraz z innymi cnotami i niecnotami wypuściła ze swej beczki. W kulturze współczesnej nie wiedzieć czemu gliniana beczka ulega krzywdzącemu zmniejszaniu do rozmiarów puszki. Sofrozynę, uciekając od ludzi, schroniła się u Zeusa, stając się trudno osiągalna dla ludzi. Bogini umiaru, spokoju, równowagi, harmonii, rozwagi, opanowania, spójności, czyli szeregu cech, które łączą się, by stworzyć postać idealną na wszystkich płaszczyznach ludzkiego bytowania. Jest to więc nie konkretna cecha, a raczej stan, czy też lepiej pewna koncepcja równowagi i spokoju. I tak rozumiał i nadal rozumie ją Grek. Natomiast ojcom obeznanym tylko z kulturą greki biblijnej, niuans ten mógł być po prostu nieznany. Nie tylko zresztą im. W prawosławnej kulturze słowiańskiej do połowy XX wieku odpowiednik sofrosyni, użyty w tekście modlitwy świętego Syryjczyka, celomudrie, funkcjonuje, mówiąc to polegam na dostępnych mi źródłach, wyłącznie jako czystość cielesna, wstrzemięźliwość. Rosyjski klasyk duchowości, świetny znawca twórczości świętych ojców ascetów, święty Ignacy Brancianinow w swym fundamentalnym dziele Doświadczenia ascetyczne utożsamia ją z czystością, rozumiejąc pod nią cnotliwość, czystość, skromność, wstrzemięźliwość, powściągliwość, przede wszystkim w sferze seksualności. To więc może oznaczać kolejne spłycenie zagadnienia. Trudno mi wytłumaczyć przyczyny tej zmiany, ale mniej więcej od lat 60. ubiegłego wieku zaczynamy spotykać u wielu znanych rosyjskojęzycznych teologów i ascetów głębsze, klasyczne znaczenie tego terminu, oznaczające wysiłki na drodze ku integralności człowieka. Mówią o tym jednym głosem wybitni teologowie, metropolita Antoni Blum, ojciec Cyryl Pawłow, ojciec Aleksander Szmeman. To ogromnie cieszy. Warto o tym pamiętać, ponieważ każde popełniane przez nas grzech oznacza rozmienienie na drobne, wybór części, fragmentu, wyrzeczenie się całości, negację i rozbicie czegoś większego. Celomudrie w swym głębokim znaczeniu jest więc jego zaprzeczeniem. Ponówmy wcześniejsze pytanie. O co tak gorliwie mógł prosić Boga autor tekstu modlitwy? popuśćmy wodze naszym rozważaniom i powróćmy do Kazika Staszewskiego. Mój dom murem podzielony. Podzielone jest też moje ciało, moja ulica, moja dzielnica, moje miasto, mój kraj. Odwróćmy tę perspektywę. Podzielony jest mój kraj, moje miasto, moja dzielnica, moja ulica, moje ciało, mój dom, ponieważ podział nastąpił wewnątrz mnie samego. Podział, o którym pisze z taką goryczą święty Paweł, wewnętrzne rozbicie, wewnętrzna sprzeczność. Reszta jest tylko skutkiem tej tragedii. A co jest jej przyczyną? Zanim na to pytanie odpowiem, spróbujmy zadać jeszcze jedno. Czy, zakładając, że w każdym z nas działa to wewnętrzne prawo rozdarcia, znany jest ludzkości czas, gdy owego rozdarcia nie było? Jeśli taki stan człowieka nie jest ludzkości znany, musiałoby to oznaczać, że w gruncie rzeczy problem celomudria, a raczej jego braku, nie istnieje, a święty Paweł musiał być nadwrażliwy i tylko. Ale co w przypadku, gdy odpowiedź byłaby twierdząca? Natomiast bolesne odczucie owego rozbicia byłoby jego głębokim, egzystencjalnym i jednocześnie niezaprzeczalnym, bo jakże realnym, wspomnieniem. Nie tylko człowieka jako jednostki, ale jako przedstawiciela rodzaju ludzkiego, jakiż musiałby to być złoty czas w historii ludzkości. Czas przed rozbiciem to czas harmonii, jedności, całości i bliskości. Z Bogiem oczywiście, ze światem i z samym sobą. Upadek człowieka spowodował naruszenie harmonii. To z kolei ułatwiło działanie złych sił występujących pod sztandarem divide et impera, dziel i rządź. Ciało zaczęło przysparzać człowiekowi trosk, bólu, cierpienia, pokus, występując przeciw duszy i duchowi. Nagle to, co moje, zaczęło występować przeciwko mnie. Adam niespodziewanie dla siebie zauważy, że krępuje go jego własna nagość. Ktoś inny powie, boli mnie mój kręgosłup. Jakie to dziwne, on, mój, przeciwko mnie. Wszystkie trzy sfery ludzkiej natury, dotychczas ze sobą współpracujące i uzupełniające się wzajemnie, zaczęły występować przeciw sobie, walcząc o władzę nad sobą, nad całym człowiekiem, bliźnim i całym kosmosem. Jakże bolesne musi to być odczucie. Lekarstwem na ten ból jest celomudrie, pragnienie powrotu do utraconej całości, do pierwotnej doskonałości. Dlaczego więc w niektórych tłumaczeniach używa się słowa czystość? Ponieważ człowiek celomudrny to taki, który osiąga czystość ciała, duszy i ducha. Tak też definiuje ten termin żyjący w VII wieku święty Jan Klimak, autor ascetycznego traktatu pod tytułem Drabina do raju. Pisze tak. Celomudrie, pozostańmy na razie przy tym słowie, to czystość duszy i ciała. Taki człowiek to ten, którego ciało, rozum i serce walczą z grzechem, odrzucają go jako coś obcego prawdziwej ludzkiej naturze, powołanie człowieka. To tytaniczny wysiłek. Człowiek rzuca wyzwanie samemu sobie, pragnąc się wznieść ponad samego siebie. Święty Jan pisze o tym z całą stanowczością. Nikt z tych, którzy nauczyli się strzec czystości, niech nie przypisuje sobie jej osiągnięcia, ponieważ niemożliwym jest, by ktokolwiek zwyciężył własną naturę. Więc gdzie natura została zwyciężona, tam widać przyjście tego, kto sam jest ponad naturą. Celomudrie oznacza więc w swym szerokim znaczeniu dążenie do jedności, całości, integralności sprzed upadku. Mądrość w całości, mądrość poprzez całość, z całości, ku całości, mądrość rozumowania, pobożna mądrość, mądrość w Bogu, roztropne dążenie do integralności. Wersji może być tu wiele. Przy której z nich zostaniemy? Który z terminów lepiej pasuje do naszych oczekiwań, starań, wysiłków i próśb? Co współczesny człowiek miałby rozumieć pod tym pojęciem? No ale tu tekst, zamiast udzielić odpowiedzi na pytania, zaczyna je mnożyć. Powrócę do kwestii tłumaczenia omawianego terminu. Osobiście, idąc za radami Ewangelii zawartymi u świętego Mateusza, będę rozumiał pod celomudriem czystość serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Oraz z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym, jak pisze ewangelista Mateusz. Moi drodzy, na tym proponuję zakończyć piątą i ostatnią część rozważań na temat modlitwy świętego Efrema Syryjczyka. Dziękując za uwagę i poświęcony czas na owe 5 spotkań, pozdrawiam serdecznie, życząc jednocześnie, by darowany nam okres Wielkiego Postu nie minął bezowocnie, byśmy z oczyszczonym wnętrzem mogli nie tylko wyjść na spotkanie Zmartwychwstałego, ale i trwać przy nim jak najdłużej. Do usłyszenia z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Молитва. Да исправь.